Biznes.net.
Minęła godzina 16. Witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Jankowski w Popołudniu Wnet. W Sejmie trwa debata nad tarczą antykryzysową. Posłowie w tej chwili przemawia prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Krytykują jedne ugrupowania mocniej, drugie mniej napastliwie projekt rządowy, który ma pewnie swoje luki. O plusach, o wadach tego projektu, no od tego zaczniemy nasze popołudnie. Przy telefonie profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
To może zanim szczegóły tarczy antykryzysowej, to szczegóły albo ogólne wrażenie nad debatą publiczną w Polsce w czasach kryzysu ekonomicznego, bo taki chyba już można.
No niestety debata publiczna jest na bardzo niskim poziomie, a czasami są żenujące wypowiedzi, no, na szczęście nie całej opozycji, ale niektóre wypowiedzi w tych warunkach, w tych trudnych warunkach, kiedy się powinno jednoczyć siły, następuje takie negowanie w ogóle tego, co zrobił rząd, co robi rząd. Jasne, że zawsze będą jakieś uwagi, nie chodzi tutaj o głaskanie rządu, ale chodzi o konstruktywne rozwiązania, natomiast są jątrzące kłótnie, spory destrukcyjne i groźne w obecnych warunkach, bo to jest tak, jakby się nad umierającym ludzie zbierali i zamiast pomóc kłócili między sobą, więc mamy do czynienia z sytuacją groźną, śmiertelne niebezpieczeństwo, grożą śmierci ludziom i groży śmierć ludziom i przedsiębiorstwom. I nie mówię tego po to, żeby straszyć, tylko mówię to po to, żeby wiedzieć, że każdy z nas ma tutaj coś do zrobienia. Każdy, absolutnie każdy człowiek dorosły, zdolny do pracy, może coś zrobić dla siebie, a tym samym pomóc innym, bo najistotniejsze jest to, żeby do tych śmierci nie dopuszczać. I jeszcze istotne jest to, żeby nie dopuszczać do zjawiska firmy upadłościowej. Ja prowadziłam przez wiele lat ze zespołem, który kierowałam, badania na temat upadłości przedsiębiorstw. I z tych badań wynikało jednoznacznie, że przedsiębiorstwa, które znalazły się w stanie zagrożenia upadłością, bankructwem, czyli zagrożenia śmiercią, cierpieniem ich działalności, to te przedsiębiorstwa, które z tego wychodziły i stawały na nogi, to były takie przedsiębiorstwa, które zadbały właśnie o szybką restrukturyzację w porozumieniu, we współdziałaniu z pracownikami, kontrahentami, a także instytucjami państwowymi. I im się udało uniknąć śmierci. A bankructwo każdego przedsiębiorstwa to są konsekwencje dla nas wszystkich. Bezpośrednie lub pośrednie. No bo co oznacza bankructwo? Przedsiębiorstwo przestaje istnieć, pracownicy tracą pracę, dochody idą do budżetu, budżet traci dochody z podatków, a równocześnie musi mieć środki na wspomaganie tych, którzy przechodzą na zasiłek dla bezrobotnych. A bezrobocie niszczy ludzi. Bezrobocie powoduje degradację zawodową, psychiczną, fizyczną. To doskonałe są różne badania na ten temat, które jednoznacznie pokazują, że im dłuższe bezrobocie, tym gorzej. Dlatego istotne jest, żeby rozwiązania służyły temu, żeby te środki, zwłaszcza publiczne, które się na pomoc wydaje, były połączone z taką pomocą. Oczywiście w sytuacji zagrożenia śmiercią pomoc musi być bezpośrednia i natychmiastowa. I tutaj żadne kłótnie nie powinny mieć miejsca, bo te kłótnie powodują tylko wydłużenie procesu ratowania. Natomiast istotne jest, żeby ta pomoc była pomocą dla samopomocy, to znaczy, żeby na przykład, jeżeli artyści są w tej chwili pozbawieni pracy, fryzjerzy, kelnerzy i tak dalej, to żeby im zaproponować jednak jakąś pracę zamiast zasiłku dla bezrobotnych, czy nawet jakiejś innej pomocy, która dla niektórych może być upokarzająca. I teraz, czyli tu konieczne są takie szybkie restrukturyzacje i przesunięcia. Przede wszystkim to jest niezbędne w przedsiębiorstwach, które pracują na rzecz na rzecz ochrony zdrowia. Na przykład, jeżeli mamy fabrykę rękawiczek gumowych, tak bardzo potrzebnych obecnie, to ta fabryka powinna pracować pełną parą na 3 zmiany. To, że niektórzy ludzie, sprzątaczki i inne osoby tracą pracę, obsługa hotelowa i tak dalej, to jest okazja, żeby pozyskać pracowników w tych działach, które, w tych dziedzinach, które, które akurat muszą pracować, muszą i powinny pracować pełną parą, czyli ta szybka restrukturyzacja. Mamy problem też konieczności restrukturyzacji na rzecz rolnictwa. Wiadomo, że rolnictwo, sadownicy, tam gdzie mają plantacje truskawek i tak dalej, potrzebują z lada moment, już będą potrzebowali pracowników, a Ukraińcy w dużym stopniu, w naszym stopniu wyjechali. I teraz problem, co zrobić, żeby wykorzystać te zwolnione miejsca tych pracowników, którzy popadli bezrobocie. Nie wszyscy oczywiście się nadają do przesunięcia w rolnictwie, ale na pewno w części jest to możliwe i na pewno tylko konieczne są działania logistyczne, ale i prawne. Na przykład prawne polegające na tym, że jak ktoś dostaje zasiłek dla bezrobotnych, to żeby mu nie blokować możliwości dorabiania, że tak powiem, w różnych formach. Oczywiście, jeżeli to dorabianie miałoby osiągnąć jakieś szczyty dochodów, to jasną jest rzeczą, że byłoby niemoralne dawanie zasiłku, ale do pewnego stopnia to byłoby niezbędne, bo jak wiadomo, zasiłek jest marny i dla ludzi, którzy mają rodziny, dzieci na wychowaniu, to stanowczo nie wystarcza.
To, pani profesor,
czyli krótko
teraz
mówiąc,
ja bym chciał...
konieczne są działania po pierwsze pozytywistyczne, takie konstruktywne współdziałanie synergiczne, żeby nie było zjawiska tego, które my określamy jako dominą upadłości, czyli jedno upadłe przedsiębiorstwo pociąga za sobą wiele następnych, którzy są jego kontrahentami, a to się łączy też z konsekwencjami dla ludzi. I to zjawisko domina upadłości jest bardzo, bardzo groźne i każde przecięte ogniwo jest tutaj ważne. A drugie zjawisko to jest to zjawisko hieny upadłościowej, czyli żywienie się na trupie albo na nawet dobijanie chorego po to, żeby przejąć jego majątek, kontrakty, czy też inne mieć korzyści. I to jest bardzo groźne. Ja nie wiem, bardzo mnie żenuje, że tak bardzo bije się w państwo jak w bęben, że państwo za mało daje, ale też mam pretensje do mediów. Ja nie wiem, jak u państwa jest, ale media niekiedy podają informacje, na przykład jakiej pomocy udzielono w Stanach Zjednoczonych.
Albo w Danii.
Prezydent Trump dał 2 biliony dolarów. A my dajemy tylko 212 tysięcy miliardów złotych, czyli około 50 miliardów dolarów. I to znaczy, że państwo jest skąpe i ignorantem jest państwo. Ale te nasze 212 miliardów, to jest akurat około 10% produktu krajowego brutto. I w Stanach Zjednoczonych te 2 biliony to jest tak też mniej niż 10% produktu krajowego brutto. A wcześniej pierwsza propozycja to była 1 bilion, więc nawet 5%, czyli nasza pierwsza propozycja była większa od propozycji trumpowskiej. Ja jestem pewna, że ten pakiet, który teraz zaproponowaliśmy, to jest pakiet typu kroplówka. To jest pierwsza część pomocy i musi dojść do pomocy następnej. Ale nie czas teraz na kłótnie, czy pomoc jest za duża, czy za mała, tylko trzeba szybko pomocy udzielić tym, którym grozi śmierć. Tu dużo do zrobienia ma administracja, która będzie obciążona różnymi procedurami związanymi z realizacją tego pakietu pomocowego. Musi przejść się przez szereg dokumentów. Istotne jest, żeby te procedury były należycie uproszczone i żeby w samej restrukturyzacji dochodziło do przesunięć, czyli żeby nie było działów, które są niedociążone i działów, które są przeciążone. I to jest możliwe w każdym przedsiębiorstwie, bo jeszcze przed kryzysem epidemiologicznym widzieliśmy, jak nierówne są obciążenia w różnych instytucjach. Niektóre instytucje były źle zarządzane i teraz jest pora na pilną weryfikację tego.
Pani profesor, też chciałbym się dopytać od szczegółu do ogółu trochę, idąc o naturę tego kryzysu, bo wielu ekonomistów, w tym najbardziej wybitni jak Joseph Stiglitz chociażby, mówią, że to jest kryzys, którego się nie da porównać z żadnym z poprzednich w epoce kapitalistycznej, który znaliśmy, że nie mamy w zasadzie laboratorium historycznego, jak on może się rozwijać. Jak jest natura?
Absolutnie się zgadzam z taką opinią, ale to jest też kryzys, który może, że tak powiem, spowodować, i to już powinno następować, takie myślenie o tym, co będzie po kryzysie, bo nadzieja na to, że szybko z tego wyjdziemy, no jest dość złudna. Będą też ten kryzys, rządzi dyktator krwawy typu wirus i my dokładnie go ani nie znamy przeciwnika, ani nie znamy broni, która może unicestwić tego przeciwnika, więc dlatego absolutnie Stiglitz ma rację wobec tego, tym bardziej, że ten kryzys jest wszechogarniający. Jednak kryzys 2008 roku, kryzys finansowy, który był głęboki, on nie dotknął tak głęboko wielu krajów. Wiele krajów uniknęło tych zjawisk kryzysowych. No, Polska jest tego przykładem, gdzie nastąpiło co prawda spowolnienie gospodarcze, ale nie mieliśmy recesji. No ale Chiny i inne kraje azjatyckie nie doświadczyły tego kryzysu. A teraz absolutnie każdy kraj, albo prawie każdy, jak popatrzymy na mapę, to na czerwono zaznaczonych jest coraz więcej obszarów, gdzie ten wirus wystąpił, a te obszary, które nie wystąpiły, są otoczone na czerwono, więc byłoby tylko cudem, gdyby się tam nie zdarzyły zachorowania. I w związku z tym jest to niesłychanie groźny, niebywale groźny kryzys i dlatego tak ważne są wszystkie ręce na pokład. Jak ja słyszę, jak jedno ugrupowanie wymyśla drugiemu, że czegoś tam w przeszłości nie zrobił, że ktoś o czymś zapomniał. Proszę pana, ja jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Co prawda to jest funkcja społeczna, ale odpowiadam za funkcjonowanie tego towarzystwa. I w biurze, którym kieruje co prawda dyrektor, ale ja w biurze przed wirusem nie pomyślałam o tym, żeby były zapasy na przykład gumowych rękawiczek. Oczywiście te zapasy ma firma, która sprząta, natomiast te gumowe rękawiczki w tej chwili się okazuje, myśmy już je kupili zresztą, ale one są potrzebne. Ale wcześniej nikt o tym nie pomyślał, bo nie było aż takiej wyobraźni, aż takiego zagrożenia. Więc też mogę się obarczać tym błędem i chyba nie ma człowieka, albo prawie nie ma ludzi, którzy nie popełniliby w przyszłości jakichś błędów. I teraz ten festiwal wytykania sobie błędów w Sejmie, krzyczenie, że rząd jest leniwy, oszukańczy i tak dalej. W dodatku podawanie tego w mediach, w wywiadach, co szkodzi Polsce i szkodzi w ogóle spokojnemu załatwieniu, reagowaniu na te trudne sprawy, gdzie nikt nie ma jednoznacznie trafnej recepty. Nikt. I te wszystkie podejmowane próby są, podejmowane działania są środkami, są działaniami podejmowanymi nagle i też nie ma ostatecznej pewności, czy i w jakim stopniu to zadziała. Miejmy nadzieję, że zadziała, ale nikt z całą pewnością nie stwierdzi, kiedy zadziała i kiedy się uporamy z tym kryzysem. No rozstrzygające byłoby pojawienie się szczepionki, a tej szczepionki wciąż nie ma. Dlatego traktuję ten pakiet pomocowy jako pierwszy etap pomocy, jako kroplówkę niezbędną i absolutnie niezbędne jest szybkie uchwalenie tej pomocy po to, żeby nie dopuścić do niepotrzebnych śmierci i przedsiębiorstw, i ludzi.
Powiedziała profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka i prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pani profesor, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Mamy godzinę 16:17. To żeby oddać Państwu na chwilę, jak wyglądała dzisiejsza debata, która trwa cały czas w tej chwili na mównicy sejmowej. Minister Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, ale może warto nie to, co się teraz dzieje, Państwu pokazać, tylko coś, co miało miejsce tuż po godzinie 12:00, wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. Prezes Rady Ministrów określał, jaki jego zdaniem jest charakter charakter tego kryzysu ekonomicznego, który idzie za pandemią koronawirusa i na ile on jest groźny i dla polskiej, ale także dla globalnej gospodarki. Posłuchajmy, co powiedział premier.
Tarcza antykryzysowa ma z jednej strony chronić miejsca pracy, z drugiej strony chronić przed bankructwami. W Europie Zachodniej uruchomione zostały mechanizmy o charakterze nie tylko recesyjnym, mechanizmy o charakterze depresyjnym. To potwierdzają już dzisiaj bardzo liczne instytuty, bardzo wiele badań gospodarczych i danych gospodarczych. Dzisiaj przeczytałem informację o przypuszczalnym wzroście gospodarczym czy spadku wzrostu gospodarczego o około 10% w Niemczech. Nie trzeba być ekonomistą, żeby zdawać sobie sprawę z tego, co to może oznaczać dla gospodarki europejskiej, dla gospodarki polskiej. Prognozy dla Włoch minus 7% to są dzisiaj już normalne prognozy. A to też nasz bardzo ważny partner handlowy. Dzisiaj poszarpane zostały wszystkie łańcuchy dostaw, łańcuchy produkcji. Ten kryzys jest inny. Jest inny od wszystkich, które były wcześniej. Również inny od tego, który miał miejsce nawet tak dawno jak 1929 rok. Mamy do czynienia ze zjawiskami bezprecedensowymi. Spadek na giełdach przewyższający 30%. Porównywalny do spadków tylko z największych kryzysów ostatnich 150 lat.
Tak powiedział podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu premier Mateusz Morawiecki. Przypominamy, trwa teraz posiedzenie Sejmu. My za chwilę wrócimy do Łukasza Jankowskiego i do komentarzy z gości na temat obecnej sytuacji. A teraz posłuchajmy The Libertines.